kolejny nocny atak rosyjskich dronów na Ukrainę. W Charkowie ewakuowano ludzi ze szpitala. Stan papieża uległ pogorszeniu. To informacja z ostatniego komunikatu Watykanu. Później o wysokich już cenach jajek. Według ekspertów ceny nadal mogą szybować w górę. Powodem są ogniska ptasiej grypy. W piątek wieczorem rosyjskie drony zaatakowały kilka dzielnic Charkowa. Jeden z nich uderzył w szpital. W placówce, w której byli ludzie, wybuchł pożar. Przeprowadzono ewakuację. Nie ma informacji o rannych. Po awanturze w Białym Domu Wołodymyr Zełenski napisał, że Ukraina potrzebuje sprawiedliwego pokoju i nad tym pracujemy. Donald Trump i Zełenski nie podpisali umowy o minerałach. Odpowiadając na pytania o przyszłość umowy, służby prasowe Białego Domu kierują do wpisu Trumpa w mediach społecznościowych, w którym wezwał Zełenskiego do powrotu, kiedy będzie gotowy na pokój. Nieoficjalnie wiadomo, że już po sprzeczce przed kamerami w gabinecie owalnym doszło do kolejnej w czasie spotkania bez udziału dziennikarzy, informuje korespondent RMF FM. Paweł Żuchowski.
Ukraińcy byli, jak wynika z nieoficjalnych informacji, gotowi do kontynuowania rozmów po tych sprzeczkach. Trump miał jednak skonsultować się między innymi z wiceprezydentem Vance'em i sekretarzem stanu Marco Rubio. Wówczas zapadła decyzja, że delegacja Ukrainy ma opuścić budynek, bo jak uznali, prezydent Ukrainy nie jest gotowy na rozmowy. Informacje mieli przekazać stronie ukraińskiej szef dyplomacji i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Nie poczekano na zaplanowany lunch, gdy Ukraińcy wychodzili. Po tym, jak zostali wyproszeni, na korytarzu, na wózkach czekało jedzenie gotowe do podania.
Stan papieża, który przebywa w poliklinice Gemelli, uległ pogorszeniu, poinformowano w biuletynie medycznym opublikowanym przez Watykan. Franciszek w piątek wczesnym popołudniem, po poranku spędzonym na fizjoterapii oddechowej i modlitwie w kaplicy, miał odosobniony kryzys skurczu oskrzeli. Czytamy w komunikacie, który mówi też o tym, że to u papieża doprowadziło do torsji. Biuletyn podał, że Ojciec Święty niezwłocznie rozpoczął wentylację mechaniczną nieinwazyjną z dobrą odpowiedzią organizmu. Papież był cały czas przytomny i współpracował podczas zabiegów terapeutycznych.
Aktualny obraz faktów.
Nie tylko masło może być znacznie droższe na Wielkanoc. Eksperci wskazują, że ceny jaj również mogą wzrosnąć ze względu na ogniska ptasiej grypy, poinformował reporter RMF FM Jakub Rybski.
Ptasia grypa doprowadziła już do wybicia około 6 milionów kurniosek w naszym kraju. Wirus zaatakował dwie największe fermy w Polsce, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Ponadto w ubiegłym roku o 5 milionów spadły wylęgi piskląt, co oznacza, że mamy o prawie 11 milionów kur mniej niż w 2024. To powoduje, że podaż jest bardzo niska przy wysokim popycie, a zgodnie z zasadą ekonomii wpływa to na wzrost cen.
Ceny szybują w górę, są gwałtowne podwyżki już od kilku tygodni i na razie nie widać końca tych podwyżek.
Mówiła mi Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu. W Hurcie w styczniu jedno jajo klasy M kosztowało 40 groszy, a teraz to samo jajo kosztuje już ponad 70 groszy. I na razie nic nie wskazuje, żeby ten trend miał się zmienić.
Co u nich słychać? Na platformie RMF On i na YouTubie RMF24 swoją premierę w piątek miał nowy podcast Radia RMF24. Kuba Śliwiński do rozmów zaprasza ludzi, o których kiedyś mówiła cała Polska, a dziś zastanawiamy się, jak potoczyła się ich kariera, co robią i dlaczego zniknęli z okładek gazet. Pierwszym bohaterem Władysław Kozakiewicz, złoty medalista olimpijski w skoku o tyczce z Moskwy z 1980 roku, autor gestu, o którym mówimy do dziś.
Ktoś tam mi na Facebooku mówię, ale przecież pan też pokazał taki bardzo nieładny gest. Oczywiście, że on jest nie bardzo, tylko nieładny. Oczywiście, bo to się pokazuje nawet kolegom, czy tam jak jest się na kogoś zły, to nie jest aż tak bardzo obraźliwy, tylko że Rosjanie dokładnie wiedzieli, o co chodzi.
Nowy podcast Kuby Śliwińskiego znajdziecie na YouTubie RMF24 w serwisie RMF On i na innych platformach podcastowych. Obszerne fragmenty tej niezwykłej rozmowy z Władysławem Kozakiewiczem usłyszycie także w dzisiejszym popołudniowym programie Radia RMF24. Rolki, zdjęcia i filmy nawiązujące do wielkiej wojny ojczyźnianej to jedna ze strategii Rosji w internetowej walce z Ukrainą. Dezinformacja oraz propaganda stały się ważnym elementem tego konfliktu, ocenia podpułkownik Mariusz Łapeta z dowództwa komponentu wojsk specjalnych, z którym rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
No, mówimy tutaj o różnych liniach narracji, tych skierowanych ze strony Federacji Rosyjskiej, która rzeczywiście miała zastraszyć społeczeństwa, spowodować społeczeństwa zachodnie, spowodować różnego rodzaju panikę w taki sposób, aby przez pryzmat strachu zbudować swoje, że tak powiem, cele. Jednym z tych celów właśnie jest destabilizacja poprzez bardzo proste narzędzie działania jak media społecznościowe, poprzez to, że w dzisiejszych czasach ludzie nie interesują się mocno polityką. Takie powiedzenie często słyszałem, że możesz nie interesować się polityką, ale polityka zainteresuje się tobą. I z racji tego, wykorzystując rzeczywiście tych ludzi, którzy aktualnie w tych mediach społecznościowych spędzają bardzo dużo czasu, możemy na nich oddziaływać. Także wojna to nie tylko to, co widzimy za naszą wschodnią granicą w tej chwili, gdzie spadają bomby, giną ludzie, ale przede wszystkim ta wojna o charakterze medialnym, czyli właśnie budowanie tej dezinformacji, budowanie tej narracji, która ma za cel przede wszystkim utożsamiać Federację Rosyjską jako kraj nam raz przyjazny, dwa, budować strach, czyli nie zaczynamy z Federacją Rosyjską, bo wiemy, że z góry jesteśmy na przegranej stronie.
To są jakieś konkretne techniki, jeśli oglądamy w internecie właśnie te materiały, czy one się czymś takim konkretnym charakteryzują, że to są odwołania albo jakieś konkretne formy?
Oczywiście tak. Federacja Rosyjska zbudowała przede wszystkim linię narracji odnoszącą się do wielkiej wojny ojczyźnianej. Na chwale oręża tutaj wojska wtedy Związku Radzieckiego, teraz płynnie przychodzące właśnie, że walczą o całą Europę, walczą z nazizmem ciągle, który jest skierowany na Ukrainie, że wtedy, jak to mówili właśnie, ukręcili łeb hydrze w Niemczech, w Berlinie. Teraz właśnie chcą zrobić właśnie na Ukrainie i cały czas jest ten łącznik, czyli wielka wojna ojczyźniana oraz odnoszenie się do Boga, że tak trzeba, że walczą z nazizmem.
Instagram, TikTok, czyli te takie najpopularniejsze teraz platformy społecznościowe, tam pojawiają się filmiki, gdzie no właśnie w tych odwołaniach ożywają posągi, ożywają pomniki i idą maszerować po prostu na wojnę?
Tak, oczywiście do tego jest wszystkie pieśni, które właśnie charakteryzują się z okresu II wojny światowej, czyli tej wielkiej wojny odczyźnianej. Uruchamiane te pomniki, które nagle ożywają, witają się tutaj z współczesnymi żołnierzami, którzy walczą teraz na Ukrainie. Jakby jest zbudowany ten łącznik, tak? Cały czas podkreślam kwestię związaną z tym, że wtedy walczono z nazizmem i wygrano, i odnoszenie się do społeczeństwa Federacji Rosyjskiej również chodzi o tą samą kwestię poruszenia, aby, że walczymy z nazizmem i również z nimi wygramy teraz na Ukrainie.
A w jaki sposób polskie wojsko walczy z tą dezinformacją rosyjską? Czy jak to wygląda? Jak rozpoznawane są w ogóle takie konta, takie materiały? Domyślam się, że to nie jest tak, że wpadło nam na skrzynkę, tylko na bieżąco to wszystko też jest sprawdzane, śledzone.
Oczywiście, że tak. Są specjalne do tego powołane komórki. Są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, które specjalizują się również w przeciwdziałaniu tutaj hakerskim, ale również też w rozpoznawaniu właśnie tych fake newsów, które tutaj można przejrzeć właśnie, czy wyskakują nam wręcz dość agresywnie na różnego rodzaju stronach. Moją radą jest to, żeby weryfikować takie wiedzę, czyli zasięgać wiedzy i informacji nie tylko z jednych źródeł, ale z kilku źródeł. Wtedy mamy potwierdzenie, że to jest prawdopodobnie fake news i wywodzi się to właśnie z terenów właśnie Federacji Rosyjskiej i ma cel taki, aby wzbudzić właśnie panikę, aby zastraszyć nasze społeczeństwo w taki sposób, aby można było łatwo na niego oddziaływać.
Takie działania propagandowe prowadzone przez Rosję, ale z drugiej strony, czy Ukraina też wykorzystuje takie techniki po to, żeby podnieść morale, ducha w narodzie, żeby zmobilizować swoich obywateli do walki?
Oczywiście, że tak. Każdy kraj ma swoją, że tak powiem, buduje swoją, może to zabrzmi dziwnie, swoją propagandę, propagandę po prostu, w taki sposób jakby promując swoje siły zbrojne, że bronimy własnego kraju, własnej ojczyzny, że ludzie, którzy tu przyszli do nas, nie są tu mile widziani, którzy powodują potworne zbrodnie, kradną, bo to też było w tej pierwszej fazie wojny, ta popularna pralka, tak, ukradziona na czołgu, którym była, no, była takim wizytówką żołnierzy Federacji Rosyjskiej, tak, właśnie ich bieda przede wszystkim, że przyszli na Ukrainę, wszystkim kraść, rabować, gwałcić i mordować. No to to było jednoznaczne. Rzeczywiście i odnoszenie się tutaj ze strony tej propagandy ukraińskiej, która ma rzeczywiście dotknąć serca i umysłów obywateli tutaj Ukrainy, ma też budzić patriotyzm. Zresztą podobnie i w naszym kraju odnoszenie się również tutaj do symboli narodowościowych, czy Polski Walczącej, czy mamy piękną tradycję tak naprawdę żywiąc niepodległościową i piękną tradycję jako jedyny kraj w Europie. Polscy tutaj, Polacy w okupowanej Polsce nie szli, że tak powiem, walczyć wraz z Niemcami i co jest ewenementem nas kraju europejskim.
Mówił naszemu reporterowi Beniaminowi Kubiakowi Piłatowi podpułkownik Mariusz Łapeta z dowództwa komponentu wojsk specjalnych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.